Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Damska, dzień dobry. Ze mną dr Elżbieta Zubrzycka. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Czy można błędnie myśleć?
No, okazuje się, że można, a jeżeli tylko czujemy się dosyć nieszczęśliwi w naszym życiu, to prawdopodobnie to właśnie robimy.
I co, w ten sposób zniekształcamy rzeczywistość, zniekształcamy nasze podejście do świata, odbija się nasz świat w krzywym zwierciadle?
O, dokładnie tak. Bardzo dobry przykład. Trzeba powiedzieć, że u wszystkich ludzi występują takie negatywne, zniekształcone myśli i przekonania. Dlatego nie czujmy się winni, czy jakoś nie w porządku, jeżeli się na tym przyłapiemy, bo się dzisiaj na tym skupimy, jeszcze podczas następnej audycji zapewne też. Więc to nie jest tak, że to z nami jest coś nie tak, że my zniekształcamy świat, bo właściwie to dotyczy wszystkich. Ale jeżeli uchwycimy to, co my właściwie robimy, to może nam bardzo pomóc, dlatego że te myśli, które zniekształcają świat, są automatyczne. To nie jest tak, że my siedzimy, rozważamy, czy by tu pomyśleć dobrze, czy też może zniekształcić świat. Nie, myśmy się tego gdzieś kiedyś nauczyli i automatycznie widzimy rzeczy właśnie jak w krzywym zwierciadle, albo przez czarne, albo przez różowe okulary, albo jeszcze przez jakieś inne. I już nie jesteśmy świadomi tego procesu, w który się zanurzyliśmy.
Czyli te myśli nie pojawiają się z premedytacją, tak jak pani doktor powiedziała, my sami nie pracujemy nad nimi, tylko być może ktoś kiedyś spowodował, że my takie zniekształcenie rzeczywistości mamy, które no, nie prowadzi do ciekawych rzeczy, bo może być też przyczyną jakichś zaburzeń lękowych, nerwicowych, a nawet depresji.
Tak właśnie. W depresji one są bardzo nasilone. A że dziś odwołujemy się do książki, z której ten materiał zaczerpnęłyśmy, ale nie tylko z niej, bo muszę powiedzieć, że to jest kompilacja jeszcze z jakichś innych, żeby to było tak jaśniej. Ale właściwie tych 14 sposobów na zniekształcanie myślenia pochodzi z tej właśnie książki.
A książka zatytułowana jest Uwolnij się od depresji. Program w 10 krokach.
Tak, i to jest terapia poznawczo-behawioralna, dlatego że w tym jest takie założenie, że nie będziemy się specjalnie skupiać, skąd się coś wzięło, ale najważniejsze jest, co podtrzymuje to coś, co jest, że to jest, a jest nam niepotrzebne. Więc tutaj będziemy o tym sobie właśnie myśleć. I te właśnie błędy w myśleniu blokują działania, blokują dobre uczucia, prowadzą do osamotnienia i utraty sensu życia. Jeżeli się zbierzemy w sobie i wychwycimy te właśnie błędy myślowe, które są akurat naszym udziałem, to owszem, wymaga to pewnego ćwiczenia, pewnej koncentracji, nawet nie wiem, czy nie pewnego samozaparcia, żeby obserwować i kiedy się czujemy źle i znajdujemy taką myśl, żeby się do niej zdystansować i sprawdzić, czy to nie jest jedno z naszych zniekształceń myślowych, a jeżeli jest, to je zastąpić innym sposobem oceny sytuacji czy widzenia tej sytuacji. To można wyćwiczyć. To jest proste, ale wcale nie jest łatwe.
To pewnie tak jak ćwiczenie mięśni na siłowni, tak? Że kilka czy kilkanaście razy, czy kilkadziesiąt razy trzeba powtarzać ćwiczenie, żeby nam się wyrobił ten biceps. I tak samo jest pewnie z tą zmianą myślenia.
Myślę, że tak, chociaż podejrzewam, że wyrobienie bicepsu jest łatwiejsze niż przerobienie bicepsu.
To się z panią doktor w drugie. Zupełnie zgadzam, bo to nie jest tak prosto zmienić myślenie, jeżeli człowiek funkcjonuje tak lat 30, 40, 50 czy 60. A im więcej ma lat, tym trudniej.
Pewnie tak. I dlatego właśnie byłoby dobrze, żebyśmy poszukali pomocy. Czy jakiejś grupy terapeutycznej, czy poszli po prostu do terapeuty, niech z nami to wyćwiczy i niech nam to pomoże wynaleźć. Bo my jesteśmy tak głęboko przekonani o słuszności naszych sądów, że trudno nam będzie wyłapać błędy w myśleniu. Bo one nam idą, że tak powiem, z brzucha. My jesteśmy ich pewni, to jest słuszne, prawdziwe. Wielokrotnie potwierdziło się w życiu. Więc nie jest to takie proste. Ale zapraszamy państwa nawet do wzięcia jakiejś kartki papieru i długopisu teraz i spróbowania wynalezienia tych błędów myślowych, które wy popełniacie. Pamiętajmy, nie jesteście odosobnieni w tym. Każdy jakieś popełnia.
Tak jak pani doktor powiedziała na początku, przykładamy sobie jakiś filtr, tak? I przez ten filtr widzimy życie. I to jest to pierwsze zniekształcenie, czyli ten negatywny filtr. Na czym on polega?
Negatywny filtr jest właściwie najbardziej przerażający. Bo to jest coś, co zresztą widzimy naokoło, w ludzkich rozmowach, to o czym słyszymy, że nasz naród przoduje w narzekaniu. Czyli ze wszystkiego, co nas otacza, wynajdziemy to, co jest nieprzyjemne, złe, negatywne i wywołuje w nas też niedobre takie uczucia. Więc skupiamy się na negatywach i nie dopuszczamy do siebie pozytywów, wręcz w sposób aktywny. Można powiedzieć, że to jest tak, jakbyśmy w oczach i w uszach mieli sito i na tym sicie zatrzymują się rzeczy pozytywne, a przelatują przez nie tylko negatywne.
Można powiedzieć, że to jest taki rodzaj czarnowidztwa?
Jeszcze będziemy mieli też taki, o takim jak gdyby naszym jasnowidzeniu czarnym. To bym nie mieszałabym tych pojęć, bo tutaj dosyć trudno czasem odróżnić te różne sposoby myślenia, ale to jest taka uporczywa zamiana rzeczy neutralnych i pozytywnych w negatywne. To jest proces nieświadomy, ale on się potwierdza. To znaczy, na przykład myślę sobie, jak pójdę na tę rozmowę kwalifikacyjną, to na pewno mi ona źle pójdzie. I idę na tę rozmowę kwalifikacyjną i nie zostaję przyjęta do pracy. No miałam rację. Nie wiemy, co by było, gdybym sobie pomyślała, na pewno mi świetnie pójdzie, poszła rozluźniona z uśmiechem i na luzie rozmawiała z tą komisją. Ale jak sobie zakładamy, że coś źle pójdzie i rzeczywiście źle poszło, no to mamy takie bardzo wyraźne potwierdzenie. I to jest fundament tej negatywnej widzenia wszystkiego, najbardziej skrajnej depresji, takiej, którą najtrudniej potem leczyć. Więc jeżeli mamy tendencję do wyłapywania w świecie wszystkiego, co złe, to pamiętajmy, będziemy czuli, że życie jest bezsensowne, jałowe i nieciekawe.
No dobrze, to weźmy drugi przykład.
Myślenie. Ale jeszcze może przykład taki właśnie do tego, na przykład czytasz uwagi do swojego tekstu i ktoś zrobił na nim korektę. I całość tej uwag jest pozytywna, ale jedna jest krytyczna. I tą krytyczną zauważasz, tych 10 odrzucasz i myślisz sobie, no tak, mówiłam, że mnie zbeszta ten mój szef, tak? No i stało się. Ale on tego nie zrobił. To jest najgorsze w tym, tak? Pochwalił, ale powiedział, to popraw.
Życzliwa uwaga.
No taka po prostu zupełnie naturalna rzecz, że jeżeli ktoś coś ocenia, to zauważa rzeczy dobre i złe i to nam daje szansę do tego, żeby to poprawić. Następnym razem zrobić lepiej. Ale generalnie jest pozytywna ocena. Ale my nie zauważamy tej pozytywnej w ogóle, tak? O to tutaj chodzi. Że my widzimy tylko tę pojedynczą, negatywną uwagę i na niej skupiamy wzrok.
Myślenie czarno-białe, wszystko albo nic. To kolejny filtr, który nakładamy.
Ale myślenie oceniające z kolei. I to jest podstawa perfekcjonizmu. My oceniamy siebie, oceniamy innych bezkompromisowo. Boimy się popełnienia błędu albo jakiejś niedoskonałości, dlatego że najmniejsza rysa na naszym brylancie, to znaczy od razu jesteśmy nieudacznikiem, nikim, człowiekiem gorszym i bezwartościowym. Nie ma szarości. Jesteś człowieku albo na jednym końcu, albo na drugim. Albo jesteś doskonały, albo jesteś szmata. No to jest przerażające. Ja myślę, że tej sprawie perfekcjonizmu będziemy chyba chciały poświęcić jedną odrębną audycję jeszcze. Dlatego, że raz, że osoba, która jest perfekcjonistyczna, bardzo się męczy, a z drugiej strony zamęcza świat dookoła. Bo jest bezpardonowo krytyczna w stosunku do wszystkich dookoła. Jak ja ci, dziecko, nigdy nie powiem dobrego słowa, tylko zawsze ci powiem, możesz lepiej, to raz, dlatego, że ja chcę perfekcjonizmu, a dwa, mam cię pod kontrolą, to będziesz zawsze na dwóch łapkach prosić o pochwałę. Więc sprawia mi to pewnego rodzaju przyjemność, że cię kontroluję. Nie wiem, na ile to jest świadome, ale to jest bardzo komfortowa sytuacja, kiedy drugi o mnie zabiega, a ja rozdaję głaski albo nie, bo dzisiaj mi się nie chce. Jestem zawsze niezadowolona z wszelkich osiągnięć i sukcesów drugiej osoby. I zawsze może być lepiej.
Trudne to rzeczywiście jest, zwłaszcza dla osoby, która żyje z kimś takim, więc bardzo bym była za tym, żebyśmy ten perfekcjonizm omówiły w oddzielnej audycji.
Ale wyobraźmy sobie, jak się męczy sama osoba, która ma to myślenie wszystko albo nic, czyli czarno-białe. Bo ona od siebie też nieludzko dużo wymaga. Przychodzi do pracy, siedzi do 11 w nocy, nie rozumie, dlaczego pracownicy chcą iść do dzieci o 5. I to jest takie bardzo ostre ocenianie także innych w tym wszystkim, tak samo jak siebie. Nie dawanie sobie żadnej ulgi. Okropność. Tak żyć.
Pani doktor, przejdźmy w takim razie do trzeciego zniekształcenia, czyli do nadmiernego uogólniania.
Tak, to na wszystkich kursach komunikacji tego się uczy, żeby zawsze nigdy wyrzucić z języka takie bezkompromisowe określenia, nie dające żadnej furtki, żeby myśleć o tym inaczej. Że raz oznacza zawsze. Na przykład coś nam się zdarzyło raz i to było nieprzyjemne, wytrąciło nas z równowagi. Wtedy to jedno doświadczenie traktujemy jako prezentujące wszystkie inne podobne, które mogą się zdarzyć. Więc wierzysz, że jak ci raz nie wyjdzie, to już zawsze ci nie będzie wychodziło.
Ale też to może działać w drugą stronę. Jeżeli na przykład raz spóźnimy się do pracy i mamy szefa, który w taki sposób myśli właśnie, czyli nadmiernie uogólnia, to będzie mówił, o, ona zawsze spóźnia się do pracy.
No i w ten sposób taka osoba, która ma sposób odbierania świata błędny, zatruwa życie innym, oczywiście. Ale to jest też coś takiego, raz mi nie wyszło, nie będę próbować.
Czyli z góry zakładamy porażkę.
Z góry zakładamy porażkę, to raz, ale też to jest coś takiego, że no próbujemy czegoś nowego i to jeden raz nam się nie udało, to małe dzieci tak czasem reagują. Wściekają się, jak za pierwszym razem nie ułożyły tych klocków Lego, tak? I muszą się nauczyć cierpliwości, spróbować jeszcze raz, jeszcze raz. Jakby rzeczą rodziców jest wtedy powiedzieć, kochanie, nie szkodzi, że ci nie wyszło, spróbuj jeszcze raz, a może ci troszkę pokażę, a może trzeba inaczej szczepiać te klocki. Spróbuj jeszcze raz. To nie jest tak, że za pierwszym razem wszystko od razu wychodzi, ale być może to dziecko miało takich rodziców, którzy chcieli, żeby za pierwszym razem wszystko wyszło idealnie. Więc nie ma żadnej cierpliwości do drugiej próby. I wtedy, jeżeli, no właśnie to, o czym mówimy, jeżeli raz nam coś się nie uda, to więcej tego nie robimy, bo my musimy być doskonali od pierwszej chwili.
Punkt czwarty, wyciąganie błędnych wniosków.
A to jest chyba najfajniejsze. Pewnie sama tego trochę mam, że mi się tak podoba. Czytanie w myślach, albo inaczej to się mówi błąd jasnowidza. Taka osoba pewne rzeczy przewiduje. Jest jak kryształowa kula. Ale przepowiada nie jak wróżka, która raczej mówi o dobrych rzeczach, bo o złych jest zabronione, tylko przepowiada same nieszczęścia, a w dodatku traktuje jako fakt, a nie jak swoje wymysły. A ponieważ, i to się tak zapętla, a ponieważ uznaje coś za prawdziwe, no to wyciąga bezpodstawne dalsze wnioski z tego. I jakby nasze wyobrażenia, jakie coś będzie, my traktujemy jako rzeczywistość, mimo że jest to nasza fantazja. Taka osoba na przykład z góry wie pewne rzeczy. No, że jest źle oceniana, że inni patrzą na nią z góry, że jej nie szanują. I weźmy taki przypadek, że ktoś, kogoś zapraszamy do kina, a ten mówi, wiesz co, nie mogę dzisiaj, dlatego że tam odbieram dziecko z przedszkola, a potem jadę do teściów czy coś takiego. Nic nie szkodzi. Te wszystkie wyjaśnienia to jest oczywiście obłuda.
Ona nie chce iść ze mną do kina.
Ta osoba oczywiście nie chce iść ze mną do kina. I my, tam będąc tą kryształową kulą, wiemy dlaczego. No bo nas nie lubi, bo się z nami nudzi, nie jesteśmy dla niej dość interesujący.
Czyli już stwarza sobie jakąś historię w głowie, która kompletnie nie ma odbicia w rzeczywistości.
Ale mogłaby sprawdzić. Zapytać, naprawdę jedziesz tam? Albo zadzwonić po południu, czy jest w domu, a nie, bo jest właśnie rzeczywiście u teściów, żeby to sprawdzić, czy tak jest. Ale nie, nie przyjdzie to do głowy, żeby sprawdzać, bo co tamten mówi, nie ma znaczenia. Bo ja wiem, jak jest lepiej od tej osoby. Ja się nie posługuję informacjami z zewnątrz.
Ale pani doktor, po co sprawdzać, jeżeli przyjaciel nam mówi, że naprawdę nie może, że idzie na jakieś spotkanie, czy musi zostać w domu, czy odebrać dzieci, to może trzeba zaufać.
No właśnie tutaj tego brakuje.
Dlatego, że pracujemy nad tym w takim razie.
My wiemy lepiej. Albo na przykład kolega się nie odzywa, więc zakładasz, że jest wściekły. Ty wiesz, że on się gniewa, choć on tego w ogóle nie okazał. Jest tak, czy tak nie jest?
No jest, potem ktoś się nie odzywa tydzień czy dwa, a my sobie w głowie już roimy, że nas nie lubi, że nas odrzucił, tak, że ma lepszych innych kolegów, a tymczasem on był bardzo zapracowany, albo inne powody się pojawiły, dla których no, się nie odzywa, tak? No bo to my się zawsze odzywamy 3 razy w tygodniu, to powinna być taka norma, że ten nasz przyjaciel również 3 razy w tygodniu się do nas odzywa.
Sprawiedliwie będzie tak, wtedy, tak, to dojdziemy do tego. Właśnie i tutaj, ponieważ to jest, mi się wydaje, że bardzo częste, to takie, że my wiemy lepiej. I zawsze wiemy lepiej w negatywnym odniesieniu do siebie. Odmowa jest rzeczywiście jak uderzenie w twarz. Ja ci proponuję kino, a ty nie chcesz ze mną iść, no to głęboka uraza i głębokie poczucie w dodatku, że to coś z nami jest nie w porządku i dlatego nie chcę iść. Tak jakby ten świat naprawdę nie składał się jeszcze z wielu innych elementów, a tylko nas i że to naprawdę z innego powodu można nie chcieć nam towarzyszyć, a nie dlatego, że my jesteśmy nie w porządku.
Jakoś dobrze mi się to łączy z kolejnym punktem, czyli z kolejnym filtrem, który powoduje, że to poznanie świata czy patrzenie na świat jest zniekształcone, czyli przesadzanie i bagatelizowanie.
Sztuczka z lornetką, na to się mówi. Rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, dlatego że osoba taka powiększa i podkreśla własne błędy, lęki, niedoskonałości, ale do groteskowo gigantycznych rozmiarów. Właściwie to jest robienie karykatury. Może, jeżeli by można było, to myślę sobie, że trochę tak mają kobiety w niektórych obszarach. No na przykład, kobieta stoi przed lustrem i wypatrzy sobie, że ma za grubą kostkę. I potem już nosi długie spodnie, pod spódnicami ją chowa, kupuje takie kozaki, żeby nie było widać jej grubych kostek. Ale ona nie widzi ani swoich piersi, ani zgrabnej pupy, ani wcięcia, ani długich nóg, ani fajnie zrobionych włosów. Już nie widzi niczego więcej, tylko te kostki i jej uwaga jest skupiona tylko na tej kostce. I już ona się składa tylko wyłącznie z za grubej kostki, jest grubą kostką.
A jak żyć
już
jest za grubą kostką, pani doktor? Nie da się po prostu.
Nie da się, trzeba to ukrywać. Jaki wstyd. Więc to jest takie właśnie takie robienie karykaturalnego problemu z czegoś, co nim nie jest. I dlatego to jest takie powiększanie sztuczka z lornetką. Negatywne powiększa, bardzo obficie powiększa, a pozytywne w drugą stronę pomniejsza. No i na przykład spóźniłam się. No to jestem niepoczytalna. A z kolei jak myśli o swoich mocnych stronach, no to wydają się wtedy małe i nieważne. Wielkie rzeczy, nic takiego nie zrobiłam, że ja to znam, że ja to umiem, ojej, no to i co? To nic takiego. Więc ten sposób patrzenia rozwija poczucie niższości. Robimy z igły widły. No i generalnie oczekujemy, przewidujemy coś okropnego, najgorszego, nieoczekiwanego.
Personalizacja, pani doktor. Widzę kolejny punkt, na tej liście. I co z tą personalizacją?
Tutaj mamy takie dwa punkty. Właściwie my na pojmowanie kontroli i personalizacja, one są bliskie, ale spróbujemy je odróżnić. Personalizacja to w sensie takiej, że my stajemy się osobą odpowiedzialną za wszystko, co z nami nie ma nic wspólnego. I my jesteśmy oczywiście przyczyną wszelkich negatywnych zdarzeń zewnętrznych.
Czyli robimy przyjęcie, zakładamy, że będzie piękna pogoda, a tymczasem natura jest kapryśna, ulewa. Kto jest winien?
No my. Mhm. I to od razu z tego wniosek, jestem nieudacznikiem. Tak, zorganizowałam przed właśnie przyjęcie w ogrodzie, a tu przyszedł deszcz. Tak jakbyśmy mogli rzeczywiście wpłynąć przy tej nieprzewidywalnej pogodzie. Mieliśmy dobrą prognozę, ale się zepsuło. Ale my cierpimy strasznie, bo zawiedliśmy wszystkich i oni przyszli, a padał deszcz. Już nie było w ogrodzie, musieliśmy się przenieść do domu. I co z tego, że było świetnie? Wszyscy się świetnie bawili, bardzo byli zadowoleni i byli bliżej siebie i nawiązali lepsze kontakty. I wszyscy wyszli zadowoleni. Oprócz tej jednej osoby, która jest nieudacznikiem, bo wzięła odpowiedzialność za ten deszcz i jest przekonana oczywiście, wracając do poprzedniego punktu, że zepsuła całe przyjęcie, mimo że wszyscy goście wychodzą zadowoleni i zachwyceni. Co my robimy z naszym życiem, jeżeli my w taki sposób odbieramy, nie posługujemy się informacjami zewnętrznymi, tylko po prostu wiemy lepiej, nasza wina.
Co robimy, pani doktor? Nakładamy filtr, tak? A ten filtr nam
zniekształca
myślenie i potem zniekształca nam rzeczywistość. Proponuję, żebyśmy zrobiły kropkę. I wróciły do tematu, bo jeszcze nam zostało 8 punktów do omówienia, tak? 8 filtrów.
Do 7 już nie zdążymy?
No, wydaje mi się, że dzisiaj nie.
Proszę Państwa, na przyszły tydzień bardzo proszę, przygotujcie sobie kartki, ołówki. Będziemy znowu Was gnębić błędami myślowymi i zobaczcie, czy któryś nie jest Wam bliski, a jak jest, to trzeba go szybko naprostować.
No, pani doktor powiedziała gnębić, a ja bym powiedziała, Państwo na pewno bardzo się cieszą, że mogą taką pigułkę wiedzy dostać i pomyśleć sobie, jak ja patrzę na świat.
Bo pani, który nie ma, filtr, pani nie ma depresji, pani.
Który filtr nakładam. A ja tylko przypomnę, że opierałyśmy się między innymi o książkę Uwolnij się od depresji, czyli program 10 kroków, terapia poznawczo-behawioralna. Wracamy, pani doktor, za tydzień i kolejne 8 schematów i zniekształceń, które powodują, że życie jest dla nas bardzo trudne.
Tak, więc do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To mówimy, już się zbieram.
Doktor Elżbieta Zubrzycka.
Do widzenia Państwu.
Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.